Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka I Thought It Was Just Me, But It Isn't Brené Brown, to oparta na badaniach praca popularnonaukowa z obszaru psychologii społecznej i rozwoju osobistego. Autorka analizuje w niej wstyd, perfekcjonizm oraz poczucie nieadekwatności. Briggs, skupiając się przede wszystkim na doświadczeniach kobiet funkcjonujących pod presją kulturowych oczekiwań. Punktem wyjścia jest obserwacja, że wiele osób interpretuje własne trudności jako prywatną wadę, choć podobne mechanizmy są szeroko podzielane i społecznie wzmacniane. Brown pokazuje, że dążenie do bezbłędności często nie wynika z umiłowania wysokich standardów, lecz z próby uniknięcia osądu, krytyki, wykluczenia i poczucia,
że nie zasługuje się na przynależność.
Na podstawie wieloletnich badań jakościowych wyjaśnia, jak rozpoznawać sytuacje wywołujące wstyd i jak budować odporność na niego poprzez język, empatię oraz bezpieczne relacje. Celem książki nie jest zachęta do beztroskiej spowiedzi ani obniżania ambicji. Jest nim bardziej realistyczne rozumienie własnej wartości, granic i odwagi potrzebnej do autentycznego kontaktu z innymi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, wstyd jako przekonanie o własnej wadliwości, a nie ocena pojedynczego czynu, Brown rozróżnia wstyd od winy, ponieważ oba uczucia prowadzą do odmiennych reakcji.
Wina dotyczy oceny zachowania, czyli myśli w rodzaju zrobiłem lub zrobiłam coś niewłaściwego. Może więc skierować uwagę na naprawienie szkody, przeprosiny albo zmianę postępowania.
Where is stigma? Natomiast charakter globalny uderza w obraz całej osoby i przybiera formę przekonania, że ze mną jest coś nie tak.
W konsekwencji człowiek nie koncentruje się na rozwiązaniu problemu, lecz na ukrywaniu się, wycofaniu, złości lub atakowaniu siebie i innych.
To rozróżnienie porządkuje argument książki, ponieważ pokazuje, dlaczego samokrytyka nie jest skuteczną metodą moralnej poprawy.
Jeśli każda pomyłka zostaje odczytana jako dowód bezwartościowości, rośnie potrzeba obrony wizerunku, a maleje zdolność do uczenia się.
Brown traktuje wstyd jako doświadczenie społeczne. Jego siła zależy od norm dotyczących tego, jak należy wyglądać, zachowywać się, pracować, wychowywać dzieci czy tworzyć związki.
Dlatego odporność nie polega na całkowitym braku wstydu, co byłoby nierealne, lecz na szybszym zauważaniu jego działania.
Nazwanie emocji, oddzielenie faktów od samopotępienia i skonfrontowanie izolującej interpretacji z empatią innej osoby ograniczają jej władzę.
Książka podkreśla, że wstyd rozwija się w milczeniu, a traci część siły, gdy można go opisać bez dalszego upokorzenia. Po drugie, perfekcjonizm jako strategia ochrony przed oceną.
A niezdrowa ambicja, jednym z najważniejszych wkładów Brown, jest przedstawienie perfekcjonizmu nie jako zalety doprowadzonej do skrajności, ale jako mechanizmu obronnego.
Osoba perfekcjonistyczna może wierzyć, że jeśli będzie wyglądać bez zarzutu, osiągać wyniki bez błędów i stale spełniać cudze oczekiwania, zminimalizuje ryzyko krytyki,
błędu oraz odrzucenia.
Problem polega na tym, że standard bezpieczeństwa jest niemożliwy do osiągnięcia.
Kryteria zmieniają się zależnie od środowiska, a nawet obiektywnie dobry rezultat nie gwarantuje akceptacji.
Wysiłek zostaje więc podporządkowany zarządzaniu cudzym postrzeganiem, nie uczeniu się ani osobistym wartościom. Brown odróżnia ten wzorzec od dążenia do doskonałości.
Zdrowe, wysokie wymagania mogą wynikać z ciekawości, odpowiedzialności i chęci rozwijania umiejętności.
Perfekcjonizm opiera się zaś na warunkowej wartości własnej, według której błąd ma dowodzić, że człowiek jest niewystarczający.
Taka logika sprzyja odkładaniu działań, nadmiernej kontroli i niezdolności do przyjmowania konstruktywnej informacji zwrotnej. Analiza ma też wymiar kulturowy. Kobiety bywają oceniane równocześnie według sprzecznych wzorców dotyczących wyglądu, macierzyństwa, pracy, relacji i emocjonalnej dostępności.
Brown nie sprowadza problemu do indywidualnej słabości, lecz pokazuje, że prywatne poczucie porażki często jest odpowiedzią na normy, których nie da się spełnić naraz.
Po trzecie, odporność na wstyd zaczyna się od rozpoznawania własnych wyzwalaczy. Koncepcja odporności na wstyd stanowi praktyczny rdzeń książki.
Brown nie obiecuje, że czytelnik przestanie odczuwać trudne emocje.
Proponuję raczej proces, który pozwala zauważyć moment, w którym wstyd zaczyna zawężać myślenie i dyktować zachowanie. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie osobistych wyzwalaczy. Mogą nimi być uwagi o wyglądzie, krytyka kompetencji zawodowych, presja związana z rolą rodzica, konflikty w relacji albo porównywanie się z innymi. Ważne jest pytanie, jakie oczekiwanie zostało właśnie naruszone i skąd ono pochodzi. Taka analiza nie usuwa bólu, ale zmniejsza automatyzm reakcji. Kolejnym elementem jest krytyczne sprawdzanie przekazów kulturowych. Brown zachęca, by pytać, czy dana norma jest realistyczna, czy służy człowiekowi i czy rzeczywiście wynika z jego wartości. Dzięki temu wstyd przestaje być traktowany jako bezdyskusyjny dowód winy. Istotna jest również świadomość fizycznych i emocjonalnych sygnałów, takich jak napięcie, potrzeba ukrycia się, gonitwa myśli lub obrona przez gniew. Dopiero po ich zauważeniu można wybrać inną reakcję niż milczenie, atak albo kompulsywne poprawianie siebie. Wbrew ujęciu Brown, odporność wymaga praktyki i nie polega na pozytywnym myśleniu. Jest umiejętnością rozumienia emocji w kontekście odzyskiwania perspektywy oraz zachowania zgodnego z własnymi wartościami nawet wtedy, gdy pojawia się lęk przed oceną. Po czwarte, empatia i zaufane relacje jako przeciwwaga dla izolacji wywołanej wstydem. Brown konsekwentnie pokazuje, że wstyd skłania do izolacji. Osoba, która uważa się za gorszą, wadliwą lub niegodną akceptacji, zwykle zakłada, że inni potwierdzą ten osąd. Ukrywanie trudności może chwilowo dawać poczucie kontroli, lecz długofalowo wzmacnia przekonanie, że nikt nie mógłby zaakceptować prawdziwego ja. Dlatego w książce centralne miejsce zajmuje empatia, rozumiana jako odpowiedź, która uznaje doświadczenie drugiej osoby bez pouczania, bagatelizowania czy zawstydzania. Usłyszenie, że trudność jest zrozumiała i nie czyni kogoś odosobnionym przypadkiem, podważa podstawową narrację wstydu. Nie oznacza to jednak, że każdą historię należy ujawniać wszystkim. Książka akcentuje znaczenie relacji opartych na zaufaniu, wzajemności i dyskrecji. Wrażliwość wymaga rozeznania, ponieważ zwierzenie się osobie osądzającej może pogłębić zranienie. Ten aspekt stanowi także realne wyzwanie praktyczne. Czytelnicy mogą rozumieć wartość kontaktu, a jednocześnie nie wiedzieć, komu bezpiecznie zaufać lub jak budować takie więzi. Brown dostarcza języka do rozpoznawania problemu, ale nie przedstawia prostego przepisu na tworzenie wspierającej sieci społecznej. Mimo tej granicy jej argument jest istotny, ponieważ przesuwa ciężar z indywidualnego samonaprawiania na jakość relacji. Odporność na wstyd rozwija się nie wyłącznie w samotnej refleksji, lecz również w doświadczeniu bycia wysłuchanym bez utraty godności. Na koniec, autentyczność i wrażliwość jako praktyka granic, odwagi oraz własnej definicji wartości. W książce autentyczność nie oznacza nieograniczonej spontaniczności ani obowiązku ujawniania każdej emocji. Brown przedstawia ją jako gotowość do życia w większej zgodzie z tym, co człowiek rzeczywiście myśli, czuje i uważa za ważne, zamiast nieustannie odgrywać rolę mającą zapewnić aprobatę. Wrażliwość jest konieczna, ponieważ autentyczne działanie zawsze niesie ryzyko niezrozumienia, krytyki lub odmowy. Autorka sprzeciwia się więc utożsamianiu wrażliwości ze słabością. W jej ujęciu jest to warunek szczerej bliskości, twórczości i podejmowania odpowiedzialnych decyzji, choć nie daje gwarancji dobrego rezultatu. Ważnym uzupełnieniem tej tezy są granice. Człowiek, który przestaje organizować życie wokół zadowalania wszystkich, musi określić, na co się zgadza, czego nie chce robić i jakie oczekiwania są nie do pogodzenia z jego zasobami. To szczególnie istotne w kontekście społecznych wymagań wobec kobiet, które często promują jednocześnie samowystarczalność, opiekuńczość, atrakcyjność i nieustanną dyspozycyjność. Brown wskazuje, że osobista siła nie musi przyjmować formy dominacji ani nieomylności. Może oznaczać zdolność do nazwania własnych potrzeb, przyjęcia ograniczeń i odmowy podporządkowania wartości cudzym osądom. Przejście od pytania, co pomyślą inni, do przekonania, jestem wystarczająca, nie jest deklaracją idealnego samopoczucia. To wielokrotnie ponawiana decyzja, by nie uzależniać ludzkiej godności od perfekcyjnego wykonania każdej roli. Podsumowując,
I thought it was just me, but it isn't będzie szczególnie użyteczna dla osób, które rozpoznają u siebie połączenie perfekcjonizmu, silnej samokrytyki i lęku przed oceną. Najbliższą grupą odbiorczyń są kobiety, ponieważ Brown szczegółowo osadza swoje rozważania w presji związanej z płcią, wyglądem, rolami rodzinnymi i zawodowymi. Jednocześnie podstawowe mechanizmy wstydu, ukrywania trudności oraz warunkowej samooceny pozostają czytelne także dla innych osób. Warto ją czytać nie jako zestaw szybkich ćwiczeń, lecz jako narzędzie do uporządkowania języka, którym opisuje się własne reakcje. Rozróżnienie winy i wstydu, analiza wyzwalaczy oraz nacisk na empatię mogą pomóc zauważyć, dlaczego same nakazy typu przestań się przejmować zwykle nie działają. Praktyczna korzyść polega na możliwości przerwania automatycznej sekwencji od błędu lub krytyki przez samopotępienie, powycofanie albo nadmierną kontrolę. Książka wyróżnia się na tle wielu poradników o pewności siebie tym, że nie traktuje problemu wyłącznie jako deficytu jednostki. Łączy osobiste doświadczenia z analizą norm społecznych, które określają, co ma uchodzić za wystarczająco dobre. Nie przedstawia też autentyczności jako łatwego hasła ani perfekcjonizmu jako niewinnej ambicji. Jej mocną stroną jest badawcze, a zarazem przystępne ujęcie wstydu jako emocji relacyjnej. Ograniczeniem może być to, że wdrożenie idei zaufanego dzielenia się wymaga bezpiecznych relacji, których nie każdy ma pod ręką. Mimo to książka oferuje trwałą perspektywę. Wartość człowieka nie musi zależeć od bezbłędnego wizerunku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brené Brown, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.